Czas na naszą rozmowę, na spotkanie. Wieczorne rozmowy w audycji Pisma i Znaki. Gościem programu jest dziś Alina Bosak, publicystka, autorka książek o tematyce historycznej i regionalnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Alicjo. Dobry wieczór Państwu.
Przeczytałam, że napisałaś o sobie kilka lat temu.
Może nawet kilkanaście, nie wiem.
Obserwatorka świata.
Właśnie rozmawialiśmy wcześniej, że to tak człowiek napisze, złapią go za słówka,
a potem go pytają. A potem
musi się tłumaczyć, dlaczego. Ale nie wycofuję się z tego określenia. Napisałam to w momencie, kiedy już byłam dziennikarką, prawda? W zawód dziennikarza weszłam ponad ćwierć wieku temu. Już tak, to już tyle. Ten zawód w naturalny sposób pisana jest obserwacja świata, dociekanie, poszukiwanie, próba jego zrozumienia, ale wydaje mi się, że taka ciekawość świata towarzyszyła mi zawsze od dziecka, chociaż byłam dzieckiem cichym i spokojnym, podobno i grzecznym, to jednak rzeczywiście na swój sposób ciekawym i dociekliwym, takim trochę z szeroko otwartymi oczami, które patrzyło na świat. Ten świat to była wioska pod Rzeszowem, więc może nie taki intensywny by się wydawało w kina, teatry, chociaż tam też jeździłam z mamą ze szkołą, ale taki świat, w którym bardzo blisko miałam do biblioteki i wyczytałam wszystko, co w tej bibliotece było. Zaczynałam od jakichś bajek oczywiście, ale potem pamiętam, że przeczesałam całą literaturę. Od historycznych, przez fantastykę, przez jakieś przygodowe, sensacyjne, science fiction, to już mówiłam, polityczne. No w zasadzie wszystko, romanse, oczywiście wszystko, co wpadło mi w ręce, co było i grzeczne, i obrazoburcze, na wszelkie możliwe sposoby ten świat poznawałam przez literaturę, ale też obserwowałam ludzi i otoczenie.
I tak powolutku ta wnikliwość, dociekliwość nabierała zarysów, najpierw kształtów i pewnie też i nabierała na sile, prawda?
Wszystko zaczynało się układać w jakąś własną opowieść o świecie. Z tych obrazków, które otrzymujesz dzięki wytworom kultury, dziełom sztuki, bo to nie tylko literatura, ale także obraz, także muzyka, także taka opowieść mówiona, bo otaczają mnie cudowne kobiety. Miałam sąsiadkę, która słuchała w radiu, polskim radiu, bajek co wieczór i nawet jeśli myśmy dzieci z sąsiedztwa nie usłyszały, to ona przychodziła nam opowiedzieć te bajki zasłyszane, więc miałam na bieżąco taką żywą opowieść baśniową dzięki tej sąsiadce. No i opowieści mojej babci z dawnych czasów, która też uwielbiała jakieś teatry wiejskie i chatę za wsią dobrze znała, więc ją opowiadała. No wtedy taki był repertuar teatralny, ale babcia też interesowała się literaturą piękną, Mickiewiczem, Sienkiewiczem, Rejmontem, no te rzeczy, które czytało się przed wojną i w latach okołowojennych. Więc myślę, że kształcą podróże, to jest jedna rzecz, i kształci lektura. Kiedy nie ma się możliwości ciągłego podróżowania, to czytanie jest podróżą. I to pomaga rzeczywiście zrozumieć świat. Jest to historia wciągająca, chociaż teraz jak mówię zrozumieć świat, to mi się wydaje, że to może nie do końca, że ja tak rozumiem świat. Raczej jestem otwarta na świat. Rozumiem, że on ma wiele oblicz, wiele historii i że czasem trudno to wszystko zrozumieć, nawet jak się go już długo obserwuje.
Mniej lub bardziej każdy z nas jest obserwatorem świata, tak można powiedzieć, bo przecież widzimy, słyszymy, słuchamy, doświadczamy. I jakoś to wszystko w nas się potem przedziwnie miesza, łączy. Ale przecież nie każda ta obserwacja, która jest właściwie codziennością, tak należałoby powiedzieć, zyskuje coś więcej, zyskuje jakiś kształt, który jesteśmy w stanie dookreślić. Zmierzam do tego, że nie każdy te swoje obserwacje i refleksje, które są potem efektem tego, zapisuje na przykład.
Nie każdy zapisuje, ale ja zawsze lubiłam pisać. Zawsze lubiłam pisać. Prowadziłam dziennik przez wiele lat, a potem już nie prowadziłam dziennika, tylko pisałam artykuły, prawda, które też były swego rodzaju dziennikiem, dlatego że w dziennikarstwie zaczynałam pracę od newsroomu, czyli codzienna praca i śledzenie tego, co się dzieje na bieżąco. Potem, kiedy przeszłam do szerszej publicystyki, to wiem, że zawsze szukałam sensu. Każdy spotkany człowiek to była historia. Ja w ogóle... Po tylu latach to się zastanawiam, ile człowiek może w sobie zmieścić, dziennikarz i w zasadzie jaki to jest cudowny zawód, bo jak pomyślę całą plejadę ludzi, która przetoczyła się przez moje życie, od jakichś morderców siedzących w więzieniu, od porządnych policjantów, którzy patrolują ulica, z którymi jeździłam, od matek, które mówią, że nie mają co dziecku dać, bo też pisam o ubóstwie. Przez cudownych artystów, przez ludzi, którzy cały świat objechali albo stworzyli coś niesamowitego, zapisali się czymś w historii, albo odbudowują zamek, albo nie wiem, albo coś burzą. Po prostu jest to tyle ludzkich historii, że jestem przekonana, że świat jest bogaty i piękny i straszny. I cieszę się, kiedy mogę trochę tych historii potem jakoś opowiedzieć. Warto człowieka zrozumieć i poszukać głębiej, nie oceniać powierzchownie, ale dotrzeć do jego motywacji, popatrzeć, trochę odnieść do siebie i spróbować sobie odpowiedzieć, jakby się zachował w takiej sytuacji. Czy to coś mówi o świecie, czy może pomóc mi kiedyś podejmować jakieś wybory, czy czegoś mnie uczy o miejscu, w którym jestem, o ludziach, którzy są wokół mnie. Myślę, że to cenne jest.
Gadu, gadu, nocą w dzień, pisała Agnieszka Osiecka, a my o opowieściach w tym wydaniu audycji Pisma i Znaki z Aliną Bosak. Rozmawiam o tym obserwowaniu świata. Od czego zaczyna się poznawanie historii ludzi i miejsc? Mamy impuls, no i co dalej?
Jak już ustaliłyśmy, obserwuje się cały czas, prawda? A czasem w trakcie tej obserwacji coś cię zatrzyma na dłużej. Coś cię zafascynuje, zaciekawi, zaintryguje. Czujesz, że jakaś tajemnica się za tym kryje. Przypominam sobie czarną torebkę Agaty Tuszyńskiej, która dostała po babci czarną torebkę z paroma drobiazgami. To była babcia, która uciekła z getta. Żydówka. I ona na podstawie tych drobiazgów znalezionych w torebce odtworzyła, dopowiedziała sobie historię babci, bo nie wszystko udało się znaleźć w archiwach i w pismach zachowanych, w dokumentach, więc na podstawie przedmiotów odtworzyła całą historię i bardzo fajna, ciekawa książka ukazała się na ten temat. Co mnie intryguje? No często to jest rzeczywiście ktoś, coś, jakiś zaczątek historii. Często zaczyna się od człowieka, że poznam kogoś, kto zaczyna opowiadać i widzę, że to jest ciekawe. Wiecie, jak się ma taką czułość na świat, to też mi się Witold Szabłowski przypomina, że nim się kiedyś Mariusz Szczygieł zachwycał, że mówi, Witek, to pojedzie gdzieś tam ze mną i pogada z ludźmi i już ma cały reportaż, już by książkę napisał. To chyba chodzi trochę o taką dociekliwość, że dostrzegasz, że ta historia, którą słyszysz od człowieka, ma w sobie potencjał.
To jest warte więcej niż tylko kilku zdań.
Że to jest warte więcej, tak, niż kilka zdań i ktoś może by przeszedł koło tego, że zwykła historia jak inne, a ty widzisz, że to jest jednak bardzo ciekawe, że coś się z tym kryje, coś głębszego, jakiś większy sens. Zawsze interesowałam się historią, słuchałam, jak już mówiłam, babć swoich intensywnie i podążałam za takimi opowieściami. Teraz jak sobie przypominam, to są różne rzeczy. Przypominam sobie, jak takim impulsem ostatnim były przygotowania do festiwalu Źródła Pamięci w Rzeszowie, prawda? Mieliśmy festiwal i Aneta Damska, która jest twórczynią tego festiwalu, poświęconego twórcom teatru Józefowi Szajnie, Tadeuszowi Kantorowi i Grotowskiemu, powiedziała, że wiesz, nie było nigdy o matkach tych reżyserów, a właściwie to nic nie wiemy o matce Józefa Szajny. I przypomniałam sobie, że nieżyjący już Fonfara, który też tutaj przecież w radiu niejedną audycję u was zrealizował, Jurek Fonfara, że on opowiadał raz o matce Józefa Szajny jedną rzecz właściwie, bo nikt niewiele o niej nie mówił o tej jego matce, oprócz tego, że Józef był bardzo młody, Szajna, kiedy matka umierała, miał kilkanaście lat, chodził wtedy do średniej szkoły. No matka była już po 40, bo on był jednym z najmłodszych dzieci. I opowiadał też, że ona była bardzo chora i leżała w łóżku, taka właśnie już umierająca. I on się tak bał ją zostawić, bo czuł, że coś złego się dzieje. A ona ciągle mówiła, Józiu, bo się spóźnisz do szkoły, Józiu, bo się spóźnisz do szkoły. I on tak nie chciał iść i nie chciał. I zapamiętał też, że w pewnym momencie tak matce ta głowa opadła, włosy się rozsypały na brzeg łóżka. Ona niedługo potem umarła. On to tak zapamiętał i ten motyw opadających włosów, w ogóle włosów potem pojawiał się w jego spektaklach. I to jest taka opowieść magiczna w pewnym sensie, mitologizująca matkę, która potem staje się taką ważną postacią, której właściwie niewiele potem wiemy. W biografiach Józefa Szajny się niewiele pojawia. No i ja ruszam tropem oczywiście takiej postaci. No i ruszam gdzie ruszam. Ruszam pierwsze do ludzi, którzy mogą coś na ten temat mi powiedzieć, jeśli pytasz o taką kuchnię pracy.
Tak, tak.
Więc ruszyłam za bratankiem Józefa Szajny, czyli dotarłam do Adama Szajny. On mi podarował piękne zdjęcia. Też niewiele wiedział o tej matce. Miała na imię Karolina i z domu była Pieniążek. Tyle żeśmy wiedzieli. Wiadomo było, że pochodziła ze Stobiernej koło Rzeszowa, że z Julianem Szajną, który był tutaj maszynistą w Rzeszowie, mieli kilkoro dzieci. Tam rodzina nawet nie wiedziała dokładnie, ile sześcioro czy pięcioro tych dzieci, to jakieś takie liczby tam się pojawiały. No ale miał też piękne zdjęcia Adam Karoliny Pieniążek i Juliana Szajny, czyli rodziców Józefa. I jeszcze takie też dwie opowieści, że była piękną kobietą, że zrobiła wspaniale szczupaka w śmietanie i zupę z maślaków i tworzyła właśnie wspaniały, ciepły dom. No i potem się zaczęła taka praca szukania.
Tym tropem tak. Zaczyna się.
Tak. I wtedy pomaga znajomość innych opowieści, bo kiedy usłyszałam Pieniążek, Stobierna, to sobie myślę, w tej gminie Trzebownisko, w Łące był taki organista, Michał Pieniążek, a może to jakieś powiązanie? Jako osoba, która się interesuje historią regionu, to już różne historie i opracowania czytałam. Ale zajmowałam się też historią podrzeszowskiej Łąki długo, więc tego Michała Pieniążka kojarzyłam. Zadzwoniłam do jego rodziny, Michała Pieniążka, i mówię, tak. To jest ta rodzina, to Karolina Pieniążek, matka Szajny, to z tej rodziny, z naszej rodziny. I tak po nicę do kłębka, do najstarszego żyjącego człowieka z rodziny Pieniążków, który wciąż mieszka w Stobiernej. Już domu tamtego nie ma, w którym się urodziła matka Józefa Szajny. Ale ten pan mi powiedział, gdzie jest, opowiedział to, co pamiętał. On nie pamiętał Karoliny Pieniążek, ale pamiętał jej siostrę, która żyła jeszcze po wojnie i mieszkała w tym miejscu. Opowiedział mi, jaki to był dom. Dom właśnie takich państwa na wsi, prawda? Państwa na wsi. Rodzina organistów, no niby nie szlachecka, ale tacy państwo, prawda? Że tam można było iść suchy chleb, ale na porcelanie. Chodziło się w kapeluszach. To mi potem kolejne osoby opowiadały z tej rodziny. To są wszystko strzępki, takich strzępków, które ktoś pamiętał, słyszał gdzieś w rodzinie, próbuje się tworzyć opowieść. Oczywiście jest to opowieść mówiona, więc naznaczona jakimś tam pamięcią ludzką, więc trzeba jeszcze sprawdzać w archiwach. Dzięki archiwom, przeszukiwaniom ksiąg metrykalnych dowiedziałam się, że tych dzieci w tej rodzinie było więcej. No ale to już się zaczyna taka zabawa trochę takiego,
tak,
wiecie,
ale
szukacza.
Zauważmy, od czego to się zaczyna? Od fotografii, opowiedzianych wspomnień, tak, które też przecież przez lata ulegały pewnym modyfikacjom, zacierały się nieco. I dopiero potem dochodzimy dzięki pani czujności, wnikliwości i umiejętności słuchania, dochodzimy do tej właśnie opowieści, bo to, czego się pani dowiedziała o Karolinie Pieniążek, Szajnie, matce Józefa, to były rzeczy, których nie przeczytamy.
No nie, bo nikt tego jeszcze nie zabrał. I zresztą ja jeszcze badam tę historię. To jest coś, co mnie zafascynowało. Na razie gdzieś tam miałam okazję o tym opowiedzieć na uniwersytecie, ale idę ciągle tym tropem. Tym bardziej, że tam się rozwijają ciekawe wątki i taka się tworzy cudowna z tego wszystkiego opowieść, bo niedługo po tej opowieści o Karolinie dla grona, dla studentów, dla tych, co się sztuką interesują, jestem zapraszana na inne spotkanie właśnie w podrzeszowskiej Łące, gdzie tam regularnie staram się na 11 listopada coś ludziom opowiedzieć o jakiejś postaci związanej z ich miejscowością, z tym regionem, o której niewiele wiedzą, ale o której warto im opowiedzieć, żeby czuli, znali lepiej historię swojego miejsca, lepiej znali swoje korzenie,
a tożsamość. Przez to też i byli bardziej zadomowieni.
Bardziej zadomowieni i tacy dumni z tego, że historia małej miejscowości może być częścią dużej historii. Kiedyś opowiadałam im o Bohuszu Szyszce. Właściwie to nie ja, tylko z Instytutu Pamięci Narodowej wtedy historyk mi pomógł, Piotr Chmielowiec, w tej opowieści. To był fundator dla sióstr, które tam prowadzą dom pomocy społecznej i sierociniec i dom dziecka. Wdowa po tym generale ufundowała część remontu tych obiektów. W tamtym roku opowiadałam o Wacławie Kopisto. Przy ulicy Wacława Kopisto, słynnego, sławnego, cicho, ciemnego, stoi dziś budynek Telewizji Polskiej, oddział Rzeszów, prawda? Czyli też znana postać. Oni pochodzili z Kresów, tam pracowali rodzina Kopistów, ale w czasie wojny przenieśli się właśnie ojciec Wacława Kopisto, Wiktor Kopisto, przeniósł się do Łąki razem z córką i jej synem. I ja opowiadam o tym cicho ciemnym i w listopadzie i właściwie dzień przed spotkaniem, czytając biografię Kopisto, czytam, że jak tego Wacława Kopisto, który był takim walczącym w podziemiu żołnierzem i wyjechał do tej Wielkiej Brytanii, udało mu się przedostać i stamtąd wrócić, bo jak wezwali, że wracajcie, będziecie dywersję robić na polskich ziemiach, to kto odważny niech wraca. Czytam, że on był leciał w jednym z pierwszych lotów tych cicho ciemnych nad Polskę 1 września 1943 roku. Samolot, który Wacława Kopisto zrzucił nad Polską, pilotował pilot Julian Pieniążek. To jak ja już usłyszałam Pieniążek dzień przed spotkaniem w Łące, myślę, Boże, czyżby to był ten Pieniążek, Michała Pieniążka syn, czyli Karoliny Pieniążek brata, jakieś dziecko. I rzeczywiście, sprawdziłam to jeszcze raz, sprawdziłam sobie w tych metryki, bo miałam wszystkie te dzieciaki wypisane z tych pieniążków. I tak, no to był Julian Pieniążek, też z tej rodziny, bo to była rodzina, która właśnie tak kształciła dzieci. On w Dęblinie przed wojną uczył się na pilota. I potem się okazało, że nie dość, że tutaj jakieś w tej małej miejscowości Łące Szajne rodzina była powiązana, to jeszcze Julian Pieniążek zrzucił Kopistę.
Taka to historia się zapętla.
I wiecie co, jak powiedziałam to ludziom w remizie strażackiej, to mówię, widzicie, tutaj na ścianie wisi Michał Pieniążek, a właśnie Julian Pieniążek, jego syn, rzuca Kopisto nad waszą miejscowością.
Czyli mamy
to
było tutaj takie zdjęcie wow. Tej osoby.
I tak, to było tak. Piękne, jak ci ludzie zamarli i jak im się to spodobało.
Dowiedzieli się przepięknej historii, która pewnie rozmaite swe kontynuacje będzie miała. W Pismach i Znakach dziś rozmowa z Aliną Bosak, publicystką. Rozmawiamy o takiej pięknej umiejętności wysłuchania i odnalezienia tego, co temu, kto opowiada, może się wydawać nieużyteczne, bo gdzieś tam zagrzebane w odmętach wspomnień. A pani właśnie odkrywa to, co piękne i ważne. Ale nim się dowiemy o pewnej historii danej osoby czy danego miejsca, trzeba wzbudzić zaufanie tej drugiej osoby, która wcześniej jest kimś obcym, nieznanym mi. I zaczyna się ta opowieść. Jak to? Jak trudno to mi pytać o przepis, ale...
Przepis jest prosty, trzeba lubić ludzi. To jest,
no i wszystko jasne,
prosty,
ale nie kończymy prosty. Jeszcze programu.
Przepis jest prosty, trzeba lubić ludzi. Jak się lubi ludzi, nie wchodzi się do rozmowy w pozycji sędziego. Wchodzisz do rozmowy w pozycji słuchacza. Trzeba umieć słuchać i nie mądrzyć się. Nie być mądrzejszym, tylko przyjąć to, co się dostaje i tego słuchać. Chociaż tak się zastanawiałam ostatnio nad taką rzeczą, bo rozmawiałam z człowiekiem, który był tajnym współpracownikiem. Znałam jego teczkę, wiedziałam, że wziął pieniądze 3 razy za donoszenie na kolegów. Wiedziałam, że to zrobił, jak był bardzo młody, że go zwerbowano, kiedy był dzieckiem pogubionym, jeszcze nawet nie miał 18 lat. I też tak się zastanawiałam, czy można osądzić. Myślałam sobie, jakby tak zrobić takie rozmowy z tajnymi współpracownikami, czy by chcieli opowiedzieć, ale żeby ich nie wybielić, prawda? Bo słuchać to jedno, ale żeby też nie zrobić z tego słuchania takiej opowieści, że każdy już ci może wszystko opowiedzieć, a ty go rozgrzeszysz ze wszystkiego, prawda? Że są takie wątpliwości się pojawiają. Ale z drugiej strony taka czysta opowieść, ale pokazanie też jednej strony, drugiej strony, żeby się jakieś opowieści czyjeś zderzały, prawda, ze sobą. Że u mnie to było tak, co z tego wynika.
Przypomina no tylko tutaj, na obrazku jest biel i czerni.
A przypomina się mi też Teresa Torańska. Pamiętaj, wszyscy znają jej reportaże i o onych, prawda? O tych wszystkich aparatczykach, którzy konstruowali tę władzę ludową przed 89 roku i też mieli różne grzechy na sumieniu. Torańska w zasadzie wchodziła do rozmowy i i pozwalała im mówić. Jak, ci ludzie sami się obnażali w zasadzie w tych rozmowach. Oni w pewnym momencie takie rzeczy mówili, że jak każdy inteligentny to czytał, to widział, że coś jest, że coś tu jest, że coś tu nie gra, że to było złe, tamto było złe. No ale to mówię o takich skrajnych przypadkach. A generalnie to nie jest tak, że zawsze są takie jakieś dramatyczne rzeczy. Czasem po prostu ludzie nie chcą mówić, bo uważają, że to jest nieważne, albo nauczono ich w dzieciństwie, żeby lepiej nie opowiadać. Czasem niektórzy mamy problemy takie z rodzinami, prawda, bo były czasy, kiedy w ogóle nie wolno było za bardzo wiele opowiadać. Każdy się bał, że jak coś powie, to źle się przełoży na jakieś jego życie publiczne, społeczne, bo coś, jakieś reperkusje się pojawią, ale to się wiąże jeszcze z tamtym systemem. I na przykład, kiedy chciałam się czegoś dowiedzieć o rodzinie, o jednym z członków rodziny, no nie tej najbliższej, ale dalszej, to natknęłam się na taką ścianę, a po co ci to wiedzieć, I mówię, a skąd przyjechał, a gdzie się uczył, a co tam się wydarzyło, a po co ci to wiedzieć, w odpowiedzi słyszysz czasem. Mm-hmm. Ale to jest nieuzasadniony strach, to nie znaczy, że tam jakieś trupy w szafie są, to jest po prostu taka obawa, że za dużo się opowie, że po co to ktoś ma wszystko znać.
Nagle się okazuje, że mamy coraz mniej czasu, bo ten sposób myślenia, nie opowiadać zbyt wiele, lepiej byś nie dopytywał, nie dopytywała, i potem się okazuje, że mamy w naszych domach wiele albumów z pożółkłymi fotografiami, kartonikami, często bez podpisu. To jest, i nie wiemy, kto jest na tych fotografiach. Już
straszne.
Się nie dowiemy często.
To jest straszne. Mam taką fotografię w domu. Mam. Mam taką fotografię i pamiętam, że jak jeżdżę czasem na spotkania takie, w których opowiadam o pracy regionalisty, o historiach, które gdzieś tam wyszukuję i które mnie fascynują, to czasem właśnie zachęcając ludzi do tego, żeby podpisywali zdjęcia, póki można i póki jeszcze jest ktoś, kto pamięta, kto jest na zdjęciu, kto potrafi im powiedzieć, rozpoznać, to pokazuję im taką piękną fotografię przedwojenną, z początku XX wieku, którą mamy w rodzinie. Przepiękna taka kresowa fotografia. To jest fotografia z rodziny mojego męża, nie z mojej. Nie znamy ani jednej osoby na tym zdjęciu. Jest to przepiękna fotografia, paru jakichś wojskowych w mundurach. Jest tak ostra, że jak się ją powiększy, to widać te na pagonach, no tutaj na tych stójeczkach, widać, da się jeszcze rozpoznać, że to jakiś półkonny.
Stopień, ranger.
Tak. Ja na razie trzymam to zdjęcie takie, jeszcze wiem, że mogłam coś z niego wyciągnąć, to znaczy pójść do tych wszystkich znawców wojskowości i coś więcej się dowiedzieć, może bym nawet wiedziała, gdzie kto służył i w jakich latach. No ale i tak nazwisk nie wiem, czy już jesteśmy w stanie dotrzeć w tym momencie, bo to była starsza rodzina jakiegoś pradziadka, gdzieś tam być może okolice jakiejś Huculszczyzny, czy jakieś takie trudne, a tak szkoda, bo to jest taka ładna fotografia. I wszyscy na niej tacy piękni i tak myślę, że każdy z nich musiał mieć jakąś ciekawą historię. Ci piękni mężczyźni, te piękne kobiety, te dzieciaki, które tam siedzą na kolanach między nimi.
No, kto wie, może pośród nas są ludzie, którym coś kiedyś opowiedziano. No właśnie, może coś wiedzą na temat historii tych osób, o których pani wspomina, ale i setek rozmaitych innych. Dzisiaj w audycji Pisma i Znaki, która powolutku już nam się kończy, zachęcamy do tego, żeby wsłuchiwać się w opowieści. Krótko mówiąc, słuchajmy się z wzajemnością. Bo może nam się jakaś piękna historia dopisać wtedy, kiedy wydaje się, że przecież to niemożliwe, a jednak.
A jednak, tak, bądźmy takimi kronikarzami swoich rodzin, swoich miejsc. Zachowujmy, bo zawsze jest taki moment, że przyjdzie ten późny wnuk i będzie zmartwiony, że nie wie, a chciałby wiedzieć więcej o tych, co szli przed nim, prawda? I co mu zostawili po sobie.
Chciejmy dopisywać historie naszych bliskich. Bardzo dziękuję za spotkanie. Alina Bosak, publicystka, autorka książek o tematyce historycznej i regionalnej, gościem dzisiejszego wydania audycji Pisma i Znaki. Bardzo dziękuję ci.
Dziękuję, Alicjo. Pięknie. I państwu również za cierpliwość.